Także witam Was w ostatnią niedzielę tego roku 2019 Bożym Słowem, ostatnią księgą Biblii. Jest to księga bardzo ciekawa, bardzo mistyczna, bym powiedział. Wiele symboli, wiele obrazów, kolorów, wiele rzeczy, które są dla nas naprawdę nie do pojęcia, nie do odtworzenia w naszej wyobraźni. Co jest tam zapisane? Tak jak na początku w tamtym tygodniu mówiłem o tym, że nie jest to trudna księga. Ci, którzy znają Biblię, całą Biblię, to ta księga nie jest trudna. Jest to księga, która naprawdę jest jakby głównym dworcem wszystkich ksiąg. Czyli począwszy od pierwszej Mojżeszowej, skończywszy na księdze Judy, na liście Judy. Księga Objawienia jest to ostatnia księga i ona jakby koronuje. To są zaczęte myśli Boga, które są od pierwszej Mojżeszowej aż do końca, do Księgi Objawienia. Jest to księga o tyle wspaniała, ponieważ ona nie została przekazana jak wszystkie inne księgi. Zostały przekazane pod natchnieniem Bożego Ducha. Ludzie Boży spisywali działanie Bożego Ducha, który po prostu przez nich mówił. Ale ta księga mówi, że ona jest, to jest objawienie Boga, które dał swojemu Synowi. Jest szczególne piśmiennictwo tej księgi, szczególny przekaz tej księgi. Ta księga nie mówi tylko o przyszłości, ale mówi również o przeszłości i o teraźniejszości, bo jest zapisane, zapisz to, co było, to, co jest i to, co przyjdzie na mieszkańców Ziemi, na ludzi, którzy mieszkają tutaj, na planecie Ziemia. O tej księdze można mówić bardzo wiele w ogólnym takim zarysie. Jak już wspomniałem w tamtą niedzielę, księga zawiera 22 rozdziały, 405 wersetów, z czego najdłuższy to jest drugi rozdział, 29 ma wersetów i najkrótszy to jest 15 rozdział, ma 8 wersetów. I ta księga jest to postanowienie Boże objawienia swojej woli światu. Przez kogo? Przez Syna Bożego. To objawienie otrzymał Jan, będąc zesłany na tą wyspę Patmos za karę, że za to, że był wierzący, za to, że był świadectwem, został skazany na odbycie kary więzienia na wyspie Patmos. I w Dniu Pańskim, to jest bardzo, bym powiedział, że to jest bardzo też również wymowne, ponieważ Dzień Pański, jak wiemy, to jest według kalendarza żydowskiego, jest to dla nich jest to pierwszy dzień tygodnia, a dla nas Dzień Pański jest jakby ostatnim dniem tygodnia, ponieważ w tym dniu celebrujemy i Wieczerzę Pańską, znaczy nabożeństwa, ale również dzień to jest wolny od pracy. Ten dzień jest taki szczególny, bo to jest Dzień Pański. W tym dniu Jezus zmartwychwstał. W tym dniu uczniowie spotykali się w przedsionku Salomona, jeszcze w starej Jerozolimie. Spotykali się po to, żeby spędzić ze sobą wspólny czas, tak jak my dzisiaj. Jesteśmy razem, by ze sobą spędzić wspólny czas. W tamtym tygodniu mówiłem o tym, że ta księga zawiera w sobie 7 błogosławieństw albo 7 ludzi, którzy są szczęśliwi. Ta księga zachęca, Bóg zachęca, abyśmy czytali tą księgę. Ponieważ ma w sobie błogosławieństwo, niesie ze sobą obietnicę, że ci, którzy będą ją czytać, będą błogosławieni, będą szczęśliwi. I tych 7 błogosławieństw jest tutaj wyszczególnionych. Szczęśliwy ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co jest w nich zapisane. Czas bowiem jest bliski. Objawienie 1:3. Objawienie 14:13. Że szczęśliwi są ci, którzy umierają w Panu. Objawienie 16:15 mówi o tym, że szczęśliwy jest ten, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodzić nago. Objawienia 19:9 jest napisane, że szczęśliwi lub błogosławieni są ci, którzy są zaproszeni na ucztę baranka. Piąte, szczęśliwi i święty, kto udział ma w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest objawienie 26. Szczęśliwy, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju. Objawienie 22 i ostatnie błogosławieństwo 7. Szczęśliwi, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia. Objawienie 22. Także mieliśmy w tamtym tygodniu opis 7 błogosławieństw lub 7 życzeń, by człowiek był szczęśliwy z czytania tej księgi właśnie. I ja zachęcam. Zachęcam nas i siebie, abyśmy czytali. Czytali tą księgę pełno ciekawych, pełno dziwnych rzeczy. Ta księga zawiera wiele myśli Bożych. Wiele przekazów. Mówi o odkupieniu narodu izraelskiego. Mówi o linii pogan, o linii kościoła. Mówi na temat szatana, wroga ludu Bożego. I wiele, wiele innych rzeczy. Ta księga mówi o 7 pieczęciach, 7 trąbach, 7 czaszach. Ta księga mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, o Jego Królestwie, o sądu nad niewierzącymi przed Wielkim Białym Tronem. Ta księga opisuje o 144 tysiącach zapieczętowanych, o wierzących spośród pogan, o potężnym anioły z małym zwojem, o 2 świadkach, o Izraelu i smoku, o 2 bestiach, o 144 z Chrystusem na Syjonie, o aniele z wieczną Ewangelią. Mówi, zapowiada proroczo o upadku Wielkiego Babilonu. O ostrzeżeniu dla oddających hołd bestii. Mówi o żniwie, mówi o winnicy, mówi o zniszczeniu Babilonu w końcu. I o tysiącletnim królestwie. Ta księga pokazuje nam to, co było, to, co jest i to, co będzie. Ja dzisiaj chciałbym zwrócić tylko uwagę nie na 7 błogosławieństw, ale chciałbym zwrócić uwagę na 7 kościołów z tej księgi. Ale żebym do tego doszedł, to chciałbym bardzo, abyśmy razem jeszcze mogli przeczytać objawienie świętego Jana, 4 i 5 wers. Jest to powitanie. Jest to powitanie, którym Pan Jezus wita się. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Zobaczcie. Jest nienapisane, że Jezus nas ukochał. To nie jest czas przeszły, ale to jest ciągły czas. Jemu, który nas miłuje, który nas kocha. To właśnie, tam nie ma czasu przeszłego, czy czasu przyszłego. Jest czas obecny. On ciągle cię kocha. Czy to nie jest objawienie Boga? Że Bóg ciągle kocha i zaprasza do współpracy, do życia z Nim? Czasem przeszłym jest to, że nas wyzwolił z grzechów. Że wybawił, wybielił nas. Że wymazał nas nasz list, który składał się tylko z oskarżenia nas o to, byśmy poszli na sąd. Wymazał list dłużny. Odciął nas od przekleństwa. Wybawił nas przez swoją krew od konsekwencji naszego życia. Czym ono było. Także chciałbym zwrócić uwagę na to, dziś Jezus w pozdrowieniu mówi, że kocha ciebie. I mówi również, że wszystko, co było, jest zapomniane. Jest wymazane. Twoja przeszłość została jak się gumko ściera, to co zostało zapisane ołówkiem, gumko zetrze się i nic nie widać. Tak u ciebie jest to, że to co zrobiłaś, to co zrobiłeś, zostało wymazane. Już nie ma tego. Nawet Bóg mówi w swoim słowie, że On nie patrzy na nasze grzechy i tak ich oddala jak wschód od zachodu. Nie patrzy, zapomina. Wyrzuca to w głębi oceanu. Wszystko to, co mówiło nam przeciwko Niemu. Naszym życiem, naszym postępowaniem. Tym wszystkim, kim byliśmy przed nowonarodzeniem. I chciałbym dzisiaj mówić o to, kim jest Jezus. Kim jest Jezus, ponieważ teraz w tych dniach bardzo często nam uświadamiają i telewizja i w ogóle ten czas tych świąt uświadamiają nam o tym, że Jezus jest maleńki, leżący w żłobie, jest bezradny, oczekujący od swojej wielkiej matki, żeby go przytuliła, żeby go pogłaskała, żeby go nakarmiła i żeby sobie rósł. Tak mniej więcej obraz jest Jezusa w naszym świecie, nawet w naszym ukochanym kraju. Tak wygląda, tak często jest przedstawiany. To nie jest jako symbol Jego narodzin, ale to jest to, że ktoś jest większy nad Nim. I ten ktoś odbiera sobie naprawdę chwałę. Ale ja chciałbym przedstawić wam ten naprawdę, kim jest Jezus. Jezus jest, opisuje nam Jan właśnie, kogo widział. Kogo widział. Jak spisuje tą księgę, mówi, że ktoś z tyłu mówił do niego, a głos był tak jak potężne fale mórz, jakby wodospad Niagara. Słychać było w jego grzmocie, w jego potędze fal uderzających o wodę. I mówi, gdy się odwrócił, to zobaczył 7 świeczników i 7 gwiazd, które trzymał w ręku. Ktoś, kto był podobny do Syna Człowieczego. To nie dziecię, ale to syn, to dorosły mężczyzna. I Jan potem, Pan Jezus mu wyjaśnia, czym są te gwiazdy 7, czym jest te 7 gwiazd i czym są te świeczniki. On mówi, że 7 gwiazd to są aniołowie 7 zborów. A 7 świeczników oznaczają w Słowie Bożym, w tym wypadku w Księdze Objawienia, oznaczają 7 kościołów. 7 zborów, kościołów, jakkolwiek nie nazywasz społeczności ludu Bożego. Lud Boży są ludzie wywołani ze świata. To jestem ja, jesteś ty, który odpowiedział na prawdę miłości. Lud Boży to jest każdy, który kocha Jezusa, który chce bliskości, chce tej transcendentnej miłości poznać, zakosztować, jak dobry jest Pan. I czytając dalej w tej charakterystyce, kim jest Jezus, możemy przeczytać. Wizja Pana Jezusa. Objawienie Jana od 9 do 20. Ja może tego tak nie będę czytał, tylko tak wezmę wyrywkowo, żebym się zmieścił w czasie. Pierwsze to, co Jan opisuje, to jest osoba podobna do Syna Człowieczego. Szata jego wygląda jak sędziowska tunika. Czyli to jest długa szata po same stopy. Pas, którym jest opasany, symbolizuje sprawiedliwość i wierność, która charakteryzuje jego sądy. Można to porównać z Izajasza 11:5. Głowa i włosy śnieżno-białe. To obraz wieczności. Ale również podobny opis jest według Daniela 9:7, gdy mowa była o sędziwym. Czyli też był miał białe włosy. Jego oczy jak płomień ognisty. Czym można porównać takie oczy jak ognisty płomień? Czy to nie jest święta wnikliwość? Żaden szczegół naszego życia nie ujdzie uwagi naszego Pana. Nie wiem, czy wiecie, ale w Biblii jest napisane, że włosy nasze są policzone. Nie wiem, ile masz włosów, ale Bóg wie. Bóg wie, ile każdego dnia przy czesaniu wychodzą ci włosy z głowy. To jest doskonała wnikliwość. Jest również, oznacza jego oczy jak płomień ognisty. Jest to nieomylna wiedza. Spostrzegawczość, przed którą nic nie umknie uwagi. Mówi dalej Jan o jego stopach, o jego nogach. Są jak wypolerowany mosiąc jego nogi. Mosiąc symbolizuje sąd. Obraz ten wspiera zresztą pogląd, że chodzi tu przede wszystkim o pozycję Jezusa jako sędziego. Tak go Jan widzi i tak go opisuje. Jego głos, jak już wspomniałem, potężne fale mórz. Byliście kiedyś nad morzem? Wiecie, jak jest sztorm? Jak wodę słychać? Albo kiedy jesteście przy jakimś wodospadzie potężnym, jak woda spada. Ile respektu może być w takim głosie, kiedy Pan przemawia jak szum wielu wód. Sędzia. Pan Jezus jest sędzią. Piotr mówi w swoim liście 14, w pierwszym liście Piotra 4 jest napisane, że sąd zacznie się od domu Bożego. Ale sąd Boży, który się zacznie od jego domu, to nie jest sąd, który skazuje, ale to jest sąd, który koryguje. Nie wiem, czy o tym wiecie. To jest sąd oczyszczający nas. I będziemy czytać o tym w każdym z do 7 kościołów o Pana Jezusa sądzie. To nie jest ten sąd, który jest do ukarania i potępienia, którym zresztą wiemy, że przyjdzie sąd na świat. Że będzie postawiony tron i Pan na nim zasiądzie, będzie sądził ludzi według tego, co zostało zapisane. Wiecie, dziwne jest to, że nie pisze, że z każdego swojego słowa będziesz sądzony. Ale jest napisane, że z każdego swojego uczynku będziesz sądzony. Nie wiem, jak inni ludzie, niektórzy potrafią wstrzymać swój język. Niektórzy umią panować nad językiem. Jest to rzadki dar, ale jest. Ale Pan nie sądzi za słowa. Pan sądzi za czyny. Mi się nieraz wydało coś wypsnąć mi się niepotrzebnie. Nie wiem, czy wam, ale mi się to czasem zdarza. I potem żałuję tych słów. Ale jeśli zrobię jakiś uczynek, to tam nie tylko idzie, że to mi się wypsnęło. Czyny to jest świadomością tego, o czym myślimy. To już jest kropka nad i postawiona. Dlatego Pan nie sądzi, nie będzie sądził ze słów, tylko będzie sądził z naszych czynów. Co zrobiliśmy? Jak postąpiliśmy? Ja nie chcę straszyć. Nie chcę straszyć, ponieważ Pan jest również łaskawy, ale również pokazuje to, że respekt, szacunek i bojaźń przed jego obecnością powinna współgrać, tak, z naszą postawą naszego serca. Zacznijmy teraz od tych listów, bo one są najbardziej, bym w tym wszystkim powiedział, że są najciekawsze. Jest 7 listów. W tamtym tygodniu było 7 błogosławieństw. Teraz mamy 7 listów. I Streszczając tak to wszystko w takim trybie telegraficznym, że Pan przedstawia obraz siedmiu zborów. Jest zapisane to w objawieniu od 2.1 do 3.22, czyli drugi i trzeci rozdział jest zapisany o Kościele. O tym Kościele, za który Pan Jezus umarł, według listu do Efezjan, gdzie Paweł mówi, że Jezus umarł za Kościół swój. On poświęcił się i umarł za Niego. I teraz zauważcie, pierwszą rzeczą, jako w tej księdze się odbywa, to jest przedstawienie Jezusa Chrystusa jako Pana i Władcę, który, jak powiedział Jan, że ma klucze do otchłani, klucze śmierci. On ma klucze, czyli wszelki autorytet, wszelka władza jest w jego rękach. To, że trzyma siedem gwiazd i siedem świeczników, to oznacza, że on ma pełny autorytet do swojego Kościoła. Jest nazwany, że jest głową Kościoła. On jest tym, który steruje, on jest tym, który wyprowadza, wprowadza, buduje. To jest Pan. On jest głową. Czyli jakby centralą, sterownikiem swojego ciała tu na ziemi. Siedem gwiazd, które oznaczają siedmiu aniołów Kościoła, można powiedzieć, że przywódców Kościoła lub jakkolwiek to nie nazwiemy. I siedem świeczników oznacza siedem kościołów, to oznacza, że to jest Jego. Trzeci posłańcy, jak to jest napisane w oryginalu, agelos, czyli anioł, czy jako świecznik, jako kościoły należą do Niego. Pana jest zbór. Nie kogoś tam prezbitera, czy jakiegoś, no nie wiem, proroka, czy kogokolwiek o jakimś wielkim nazwisku. Nie, zbór należy do Pana. A ci, którzy w tym zborze są, to są Jego słudzy. Jego słudzy i Jego służebnice. Co jeszcze ważne? Bóg nie zostawia ludzi w nieświadomości, w ciemnocie. Bóg mówi to, co będzie, to, co jest i to, co było. On opisuje to, żeby lud Boży nie był głupi ani ślepy. I czytając Księgę Objawienia, mamy pełniejszy zarys tego, jaki jest zamysł Boga. Co Bóg chce? Jaka jest Jego wola? Z czym? Co mamy oczekiwać na naszej przyszłości? Co przyjdzie na mnie za 10, 15 czy 20 lat? Niektórzy może myślą nawet o tym, że Bóg nie pochwyci Kościoła, Pan Jezus nie pochwyci swojego Kościoła, jak jest to zapisane, w 2 Koryntian, ale że Bóg przyjdzie, jest to, myślą, że od razu będzie powtórne przyjście. Ale Pismo mówi wyraźnie, że Bóg swój Kościół zabierze z ziemi. Nie wiem, czy w to wierzysz. Ja w to bardzo wierzę, bo to jest Boże Słowo. A Boże Słowo jest prawdą. I ono się nie zmienia. Bóg przyjdzie po swój Kościół. To jest może nie do wyobrażenia sobie, ale jest zapisane, że On przyjdzie po swój Kościół. I jak widzimy, że od 4 rozdziału nie ma w ogóle więcej wzmianki o żadnym kościele. Jest tylko mowa o ludziach, którzy się nawrócą w czasie wielkiego ucisku i potem o ludziach, którzy się nie nawrócą. Jest mowa o potępieniu wszystkich tych, którzy nie uwierzyli. Wszystkich tych, którzy woleli żyć w ciemności. Wszystkich tych, którzy woleli pójść na łatwiznę. Dlatego Pan Jezus, do każdego z listów mówi o zwycięzcach. Ci, którzy zwyciężą, ci, którzy do końca wytrwają w wierze, ci, którzy przejdą próby, ci, którzy wytrwają w ucisku, mówi, że są zwycięzcy. I każdy zwycięzca będzie wynagrodzony przez Pana. Ponieważ kiedy On przyjdzie, to Jego zapłata idzie razem z Nim. Pierwszym kościołem to był kościół w Efezie. Można by powiedzieć, że to jest kościół, który stracił miłość. Kościół bez miłości. Można to też rozumieć w ten sposób, że każdy z tych 7 kościołów odzwierciedla wszystkie kościoły. Można powiedzieć, że to jest do kościołów, ale też można powiedzieć, że to jest do każdego z nas indywidualnie. Kościół bez miłości to jest kościół, o którym Pan Jezus powiedział, że rusza jego świecznik, czyli zaniecha go. Opuści kościół taki, który nie ma miłości. Ponieważ nie będzie znaku, nie będzie tego znaku, czym jest miłość Boża w kościele. A to jest atrybut Boga. Bóg jest miłością. Jeśli Bóg jest miłością, to On chce mieć kościół, który kocha. On chce mieć kościół, który wie, co to jest miłosierdzie. On chce mieć kościół, który żyje z łaski Jego. Drugim kościołem który został zapisany, jest kościół w Smyrnie. Kościół, który jest prześladowany. Smyrna, według właśnie Piotra Zaręby, jest to znaczenie przyjemnie pachnieć. Efes oznacza obecny lub upragniony. Pergamon. To jest kościół zbyt tolerancyjny. Co było w tym kościele, że się stał zbyt tolerancyjny? A może jest tak, że niektóre kościoły dzisiaj są tolerancyjne? Jest tak może, że w niektórym kościele to nie wiesz, czy to jeszcze kościół, a nie świat, a czy może już świat, a nie kościół. Możesz się spotkać. Dzisiaj jest wszystko możliwe. Dzisiaj jest możliwe to, że pójdziesz do kościoła i że dzieją się takie rzeczy, że po prostu wstyd. A dzieją się. A to słychać. To się odbija echem. Wielu z ludzi, którzy zrezygnowali całkowicie chodzenia do kościoła, to pcha ich decyzja taka, że jeśli to jest taki kościół, to ja nie chcę mieć nic wspólnego. A przecież Kościół dla Pana Jezusa jest bardzo ważny. To jest miejsce, gdzie budujesz się. To jest miejsce, gdzie dostajesz lekcje. To jest miejsce, gdzie dostaniesz korektę. To jest miejsce, gdzie się uzupełnisz wiarę swoją. To jest miejsce Twojego wzrostu. To jest miejsce Twojej siły, Twojej wiary. Ludzie, którzy nie mają kościoła, to również nie mają pasterza. Widziałeś kiedyś owce bez pasterza? Ja widziałem. Nie wiedzą, gdzie chodzą. Nie mają granic. Nie mają zasad. Uważają, że wszystko wiedzą. Uważają, że pozjadali wszystkie mądrości świata. To są owce bez zasad. Nie trzymają się pasterza, pasterni. Czy pasterz jest i owczarnia, czyli owczarni nie mają. To są owce bezdomne. Niektórzy nadal ich wołają wolni radykałowie. Ale to nie jest moim tematem. Następny kościół. Kościół z Tiatyry. Kościół, który idzie na kompromis. Tiatyra, według właśnie Piotra Zaręby, oznacza ofiarnica lub zapach ofiarny. Czym była Tiatyra? Na czym polegała ich, tego kościoła, próba kompromisu? Mówi o tym, że Pan Jezus do tego kościoła, że lecz mam przeciw tobie to, że pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd i spożywali z ofiar składanych bóstwom. No jest to ciekawy przekaz. Jest tam pewna kobieta, którą nazywa Jezebel. Nie wiem, czy można ją porównać z żoną Achaba, czy też po prostu to jest już coś głębszego niż tylko to. W każdym bądź razie wyprowadza lud Boży po to, by lud Boży w ślepocie i w głupocie duchowej składał ofiary lub czynił bałwochwalstwo. Czym jest bałwochwalstwo? Wszystko to, co wypiera Boga z twojego życia. Wszystko to, co stawiasz wyżej niż Boga, to jest bałwochwalstwo. To nie tylko modlitwy do obrazów. To nie tylko czczenie ludzi. To nie tylko. Ale wszystko to, co zasłania Boga w twoim życiu, jest bałwochwalstwem. To może być twoja praca. To może być twoja miłość do dzieci. Może być. Zaślepiona miłość do dzieci. Może być bałwochwalstwem. Przez to nie będziesz widzieć Boga. Nie będziesz wiedzieć, jaka jest Jego wola. Następny kościół to Sardes. Jest to piąty kościół. Kościół śpiący. Sardes oznacza ironiczny śmiech lub więzadło. Jakkolwiek. To jest Sardes, czy Sardis. Bo mówi Jezus do nich, masz imię, że żyjesz, a jednak nie żyjesz, jesteś umarły. To jest tak, jak wierzący, jak ta oliwka, która ma liście, a nie wydaje owocu. Tak ilu wierzących jest, którzy chodzą do kościoła, ale czy chodzenie do kościoła sprawia to, że jesteś wierzący? Niekoniecznie. Niekoniecznie to, że jesteś obecny w kościele, sprawia, że jesteś wierzący. To, że jesteś wierzący, sprawia tylko wtedy, jak żyjesz, jak postępujesz. To sprawia. To czyni różnicę. Nie chodzenie, ale to, jak żyjesz. Jakiej jakości jesteś. Sardis. Następnym kościół, to jest szósty. Filadelfia. Filadelfia oznacza kościół, który ma możliwości, czyli kościół z potencjałem. Według właśnie znaczenia Filadelfia oznacza miłość braterska. I ostatnim kościołem to jest bardzo znany kościół Laodycea. Kościół, który jest zadowolony z siebie. Kościół według znaczenia jest to sprawiedliwość ludu, czyli czysta demokracja. Sprawiedliwość ludu oznacza czystą demokrację. Im więcej demokracji w kościele, tym więcej kościoła, który pochodzi z Laodycei. Czyli kościół, który sobie daje radę ze wszystkim. Kościół, który według niego nie jest ślepy, a widzi wszystko. Kościół, który nie jest ani zimny, ani gorący. Jest letni. Letni stan, jak wiecie, powoduje to, że Pan Jezus na taki kościół mówi, że ja takiego kościoła nie chcę. Bo ten kościół nic nie przyniesie. To jest gorzej niż masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bo tu żyjesz. Tu niby pokazujesz. Tu niby jest wszystko okej, a tak naprawdę ty jesteś gdzie indziej. Jest kościół, który najbardziej zaszkodzi sprawie Bożej. Kościół letni. Ponieważ jeśli ludzie do takiego kościoła przyjdą i on będzie letni, tam nic się nie będzie działo. Nie będzie znaków. Nie będzie przebudzeń. Nie będzie obecności Pana. Kościół letni. Kościół, do którego Pan Jezus się nie przyznaje. Także Księga Objawienia, to co Jan widział, to co jest, to co widział Jan jest zapisane w pierwszym rozdziale. To co jest, czyli okres Kościoła i to co się stanie potem, czyli przyszłe wydarzenia, 7 lat lub 2 części po 3,5 roku będą wydarzenia, będą się działy dziwne rzeczy. Ale w tym już Kościoła nie będzie. Nie będzie miał Kościół udziału w tych wydarzeniach na ziemi. Ponieważ Pan powiedział, że On przyjdzie po swoich. On przyjdzie po mnie i przyjdzie po ciebie. O ile będziemy trwali. O ile będziemy trwali w Jego zborze, w Jego królestwie. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że tych 7 kościołów również można oznaczyć jako 7 przypowieści z księgi, z Ewangelii Mateusza. Jest tam mowa o 7 przypowieściach z Ewangelii Mateusza. Pierwszą przypowieść, którą Pan Jezus powiedział, jest mowa o siewce i o 4 roli. Jak wiecie, że jest zapisane, siewca poszedł siać ziarno. Jedne padło tu, drugie padło tu, trzecie padło jeszcze gdzie indziej. I dopiero 4 ziarno wydało owoc. Tak? Potem drugą przypowieść jest to, że mówił o tym, jaka jest różnica między pszenicą a konkolem. O tej przypowieści mówił. Są podobni do siebie. Pszenica i konkol są podobni, kiedy są w tej fazie wzrostu. Są podobni. I Pan Jezus mówi, zostawcie. Niech wszystko dojrzewa w moim kościele. I to nie dojrzewa. Zło się kiedyś musi objawić i dobro się musi objawić. Pan Jezus mówi na końcu, że ci, którzy chcą się uświęcić, dalej się będą uświęcać. A ci, którzy będą brnąć tą złą drogą, dalej będą się pogrążać. To jest na końcu w objawieniu Jana jest zapisane o tym. Trzecim takim przypowieścią jest o ziarnie gorczycy. Czym jest ziarno gorczycy? Jest mowa o tym, ziarnie gorczycy. To jest najmniejsze z wszystkich ziarn. Ale kiedy się rozrośnie, będzie krzewem tak potężnym jak drzewo. 4. Zakwas i jego siła. Wiecie, że mało trzeba zakwasu, żeby całe ciasto było zakwaszone. Bardzo mało trzeba. To jest siła zakwasu. To jest mowa o tym, że Kościół ma siłę. Kościół ma siłę, ponieważ moc jego nie pochodzi z niego, z Kościoła, tylko od Pana, który jest głową. 5. przypowieścią to jest skarb ukryty w roli. Jest tu mowa o Panu Jezusie. 6. to jest perła i człowiek, który ją poszukiwał. I 7. To jest sieć zarzucona w morze. To 7 przypowiedni z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału. I teraz można powiedzieć, co ty w ogóle tutaj nam gadasz? Chciałbym, żeby po dzisiejszym nabożeństwie zostało jedno w naszych sercach. Tego pragnę. Chcę, żebyście wiedzieli. Czas przyjścia Pana jest bliski. Koniec. Nie wiem, koniec tego eonu, koniec w ogóle, koniec świata jest bliski. Wszystko zmierza ku temu, że wszystko stało się chore. Wszystko stało się już nie do wytrzymania. Lud Boży, stworzenie Boże wzdycha, ponieważ jest tyle nieprawości. Tyle gwałtu. Jest tyle złych rzeczy, które się dzieją. Wszystko woła o pomstę do nieba. Chcę, byście byli przygotowani. Chcę, byście wiedzieli, że Pan przyjdzie po swój Kościół, tak jak obiecał w swoim Słowie. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o Tobie. I Jego zapłata jest razem z Nim. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie ma trudu, który jest nadaremny w Jego Królestwie. Nie ma takiego wysiłku, choćby to miało być kubek wody, żeby nie był przez Pana wynagrodzony. Niby tak mało kosztuje komuś dać kubek zimnej wody, a jednak Pan chce to wynagrodzić w mojej służbie i w Twojej służbie. I chcę przede wszystkim, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że nie ma takiej miłości, która by mogła, takiej mocy, która by mogła oderwać od miłości Jezusa do Ciebie. Nie ma takiej siły, która by mogła powiedzieć, że Ty już nie będziesz kochać jej czy jego. Nie ma takiej siły. Nie ma na ziemi, pod ziemią, w morzu, na niebie nie ma takiej siły, która by oderwała Ciebie od miłości Jezusa. On mówi, że kocha Cię cały czas. Kocha i nie zapomina o Tobie. Chce Twojego wzrostu. Chce Twojego uświęcenia. Chce Ciebie, ponieważ według obrazu Jego jesteś ja i Ty stworzony. To nie jest zazdrość, że tchnął w nas, w nasze nozdrza swój oddech, abyśmy żyli. Ale On jest litościwy i miłosierny. On nie chce naszej zguby. Chce naszego uświęcenia. Chce naszego poświęcenia, jak to mówiła żona w tym świadectwie, co, jak Bóg ją dotyka. Uwierz słowu Pana. Uwierz. Niech Cię pociągnie Jego słowo, miłość do tego słowa. Niech zakotwiczy się w Tobie Jego pragnienie, Jego wola. Niech spocznie mądrość, Duch Święty na Twoich ramieniu. Czerp siłę z tego, z tej nadziei, co czytasz. Zbierz swoją odwagę i wykup czas, który jest zły, po to, aby się poświęcić je. Każdy trud nie będzie nadaremny. Każdy Twój trud będzie wynagrodzony. Nie dlatego, że taki jesteś dobry, czy taka jesteś niesamowicie uzdolniona, ale dlatego, że należysz do Pana. Jego jesteśmy. W nim żyjemy. W nim poruszamy się. I w nim jesteśmy. Jest Pan, który jest potężny. Jak czytaliśmy. Jego oczom nic nie ujdzie uwagi. Tak bystre oczy, jak Pan ma, nie ma nikt. Tak dociekliwe oczy, jak Pan ma, nikt nie ma. To jest Pan, Twój Bóg, który Cię zbawił, który zapłacił cenę, a przede wszystkim, który Cię kocha. On był, On jest i On będzie. Jest komu służyć. Jest nadzieja w Nim. W imieniu Jezusa. Amen.